Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na wstępie bardzo dziękuję za tak pozytywne reakcje na nasz pierwszy indywidualny odcinek audiowizualny o dzikim trenerze. Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie wiadomości o tym, że wreszcie przeszliśmy przez ten próg i nadajemy także wersji wideo. Ten progres elektryfikacji był możliwy dzięki Państwu, dzięki wszystkim, którzy mnie oglądają, ale przede wszystkim dzięki moim patronkom i patronom, a także dzięki mecenasom, panu Pysiowi, panu Norbertowi, Górzny Grup, panu Michałowi Godlewskiemu, panu Filipowi Rębiałkowskiemu oraz agencji marketingowej Nie Naraz. Serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chce wspierać elektryfikację, zapraszam na moje konto na serwisie Patronite, a już teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak energetyka oddziałuje na popkulturę i jak popkultura kształtuje nasze widzenie energetyki. Porozmawiamy sobie o punktach wspólnych tych dwóch płaszczyzn, a także o tym, jak one się wzajemnie kształtowały. Zapraszam.
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
Mili Państwo, to od popkultury zaczęła się moja przygoda z energetyką. Mianowicie, kiedy byłem w liceum, byłem takim nałogowym pochłaniaczem literatury science fiction i trafiłem wtedy na książkę Herberta George'a Wellsa Wojna Światów. I w tej książce przedstawiono obraz Ziemi zaatakowanej przez Marsjan, zaatakowanej zupełnie nową, nieznaną ludziom bronią. I podczas lektury Wojny Światów zacząłem się zastanawiać, jak Marsjanie, którzy zostali przedstawieni jako rasa najeźdźców, która przybyła na Ziemię z Marsa, zasilali swoje pojazdy, zasilali przede wszystkim swoją broń. Takie mordercze trójnogi, czyli wielkie pojazdy, które sobie chodziły coś jak w takie AT-AT z Gwiezdnych Wojen, ale także jak zasilali swój snop gorąca, czyli coś w rodzaju lasera, który wypalał całkowicie wojska broniące Anglii przed inwazją z kosmosu. I zacząłem sobie o tym myśleć, zacząłem rozważać sobie różne opcje i to mnie pchnęło do rozmyślań na temat w ogóle energetyki, na temat tego, jak ludzkość obecnie pozyskuje energię i tak już zostało. I tak przez ostatnie kilkanaście lat zajmuję się energetyką, pchnęła mnie do tego właśnie literatura science fiction. Na kształtowanie mojej wyobraźni energetycznej bardzo mocno wpłynęła popkultura tak zwanej Atomic Age i to od niej zaczniemy dzisiejszy odcinek. Atomic Age to nazwa okresu, który trwał w popkulturze od końca lat 40. do lat 60. i oznaczał się głęboką fascynacją energią jądrową. Świat zachłysnął się atomem. Świat zachłysnął się możliwością pozyskiwania energii z rozszczepiania jądra atomowego, a potem też z fuzji termojądrowej i zaczął lokować tę technologię w całkowicie nowych płaszczyznach. Oczywiście cała Atomic Age brała swój początek przede wszystkim w projekcie Manhattan, w projekcie przeprowadzonym przez Stany Zjednoczone, który doprowadził do tego, że Amerykanie weszli w posiadanie bomby jądrowej, zrzuconej później na Hiroshimę i Nagasaki. Ale żeby to było możliwe, USA musiały najpierw zbudować pierwszy reaktor jądrowy. Był to Chicago Pile, czyli taka bardzo prymitywna jednostka, która pracowała pod nieczynnym stadionem sportowym. No i warto wskazać, że równolegle z częścią projektu Manhattan ukierunkowaną na pozyskanie bomby jądrowej posuwała się taka część, powiedzmy, bardziej cywilna. To znaczy część skupiona na tym, żeby energię jądrową zastosować na przykład w transporcie. I to właśnie naukowcy zaangażowali w tę część sprawili, że Stany Zjednoczone weszły w posiadanie okrętów podwodnych zasilanych małymi reaktorami jądrowymi. Tak, mili Państwo, małe reaktory jądrowe de facto już działają, między innymi na okrętach podwodnych, ale no, są to urządzenia dostosowane do obiegu wojskowego, do wojskowego obiegu paliwa, do pracy w bardzo specjalnych warunkach, więc nie nadają się do takiego łatwego przeszczepienia na grunt cywilny. Natomiast to właśnie Amerykanie zaczęli proces atomizacji transportu. Pierwszym okrętem podwodnym zasilanym energią jądrową był Nautilus, czyli no, widać tutaj, że nazwa została zaczerpnięta z powieści Juliusza Verna 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi. Nautilus po łacinie znaczy pływak i to właśnie takim mianem ochrzczono pierwszy amerykański okręt podwodny zasilany energią jądrową. W latach 50. powstała też pierwsza elektrownia jądrowa na świecie. Ona została zbudowana i uruchomiona w Związku Sowieckim i te wszystkie przełomy, czyli pierwszy reaktor jądrowy, pierwsza elektrownia jądrowa, bomba jądrowa, atomizacja transportu rozpoczęły taką gorączkę, jeżeli chodzi o atom, rozpoczęły okres zachłyśnięcia się świata, a zwłaszcza popkultury energią jądrową. I pomówmy sobie teraz o przykładach tego zachłyśnięcia. Kluczowe twory Atomic Age rozwinęły się oczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta popkultura była najżywsza i najszybciej chłonęła nowaliki związane z energią jądrową. W Stanach Zjednoczonych powstały też całe ośrodki dotyczące Atomic Age. Było nim przede wszystkim Las Vegas. Las Vegas było przez pewien czas nazywane Atomic City. Dlaczego? Ano dlatego, że jako jedną z atrakcji turystycznych to miasto oferowało obserwowanie testów broni jądrowej. Turyści przybywający do Las Vegas mogli sobie oglądać eksplozje bomb jądrowych prowadzone przez US Army na specjalnie organizowanych imprezach. Były to takie Atomic Dawn parties, które polegały na tym, że bawiący się na imprezach siedzieli do białego rana i tuż przed świtem obserwowali sobie z tarasów, z balkonów, z punktów widokowych eksplozje bomb jądrowych prowadzone na Nevada Test Site, czyli na takim poligonie, gdzie przeprowadzono testy takich właśnie urządzeń. I była to bardzo chwytliwa atrakcja turystyczna. Każdy chciał zobaczyć, jak wygląda wybuch jądrowy. Każdy chciał podziwiać to niesamowite piękno nowej technologii, piękno mordercze, ale jednak wtedy bardzo fascynujące. To się oczywiście wiązało też z całym merchem, bo na przykład gościom sprzedawano gadżety atomowe, ale też raczono ich koktajlami, Atomic Cocktails, które były takimi drinkami na bazie wódki, sherry, koniaku i szampana. I to przyciągnęło do Las Vegas dziesiątki tysięcy turystów, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć, czym jest ta bomba jądrowa, o której wtedy mówił cały świat. Niektórzy z odwiedzających Las Vegas posunęli się nawet dalej i nie tylko brali udział w Atomic Dawn Parties, ale też wyjeżdżali na pustynię, chcąc być bliżej miejsca wybuchu bomby jądrowej, narażając się przy tym na tak zwany fallout, czyli opad radioaktywny, który jest nieodzownym elementem eksplozji jądrowej. Wspomniałem tutaj już o merchu, o gadżetach związanych z atomem. Chyba najsłynniejszym z nich jest bikini. Tak, mili Państwo, bikini, czyli szalenie popularny strój kąpielowy, powstał w związku z testami broni jądrowej na atolu Bikini. Kilka dni po testach broni jądrowej, a konkretnie ładunku Able, przeprowadzonych właśnie na atolu Bikini, francuski inżynier Louis Raard wyszedł z propozycją stroju kąpielowego, któremu nadał nazwę nawiązującą wprost do miejsca, gdzie przeprowadzone były te testy jądrowe. Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z wykorzystaniem pewnego wzmożenia medialnego, jeżeli chodzi o testowanie broni jądrowej, do celów marketingowych, do celów promocji danego produktu i to się Francuzowi szalenie dobrze udało. A propos testów broni jądrowej. Jedno ze śmieszniejszych przedstawień w popkulturze takich właśnie testów miało miejsce w filmie Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, której tytułowy bohater znajduje się na takim właśnie amerykańskim poligonie, gdzie testowana jest broń jądrowa i jest świadkiem wybuchu jądrowego. I żeby się uratować, tutaj mały spoiler, chowa się do lodówki. Oczywiście Indiana Jones siedzi w tej lodówce i przeżywa wybuch jądrowy, znajdując się kilka kilometrów od miejsca zrzucenia bomby. Mili Państwo, jeżeli jesteście tak blisko zrzucenia bomby jądrowej, no to raczej lodówka niewiele Wam pomoże. Twórcy tutaj trochę sobie popuścili wodze fantazji, no ale jeżeli jesteśmy tak blisko wybuchu jądrowego, jak był Indiana Jones, no to w sumie łapmy się każdej deski nadziei na przetrwanie, bo w sumie nic innego już nam nie pozostało. Jak wspomniałem wcześniej, atom zaczął się wdzierać w zupełnie nowe płaszczyzny, w zupełnie nowe sektory gospodarki czy też sfery myślenia człowieka i jedną z nich była właśnie ta atomizacja transportu, czyli próby zasilania energią jądrową różnych środków transportu. Mówiliśmy już o okręcie podwodnym zasilanym energią jądrową, ale Amerykanie próbowali zbudować napędy jądrowe także dla samochodów i samolotów. W latach 50. koncern Ford wypuścił Forda Nucleona, czyli model samochodu z napędem jądrowym. Było to auto, które miało bliżej nieokreśloną jednostkę jądrową, prawdopodobnie taki mikroreaktor, który następnie zasilał turbinę parową i w ten sposób samochód jechał. Innymi słowy mówiąc, wyrąbane w elektromobilność bateryjną idziemy prostowato. Ford Nucleon miał mieć wymienne rdzenie jądrowe i na jednym rdzeniu miał przejechać 8000 km. No całkiem niezły zasięg. Nie był to jedyny model Forda, który miał posiadać zasilanie jądrowe. Ford wypuścił także koncept modelu Seattle Light, ale także inne marki, inni producenci samochodów wyszli z podobnymi projektami. Swoje własne modele pojazdów atomowych zaprezentowali również Studebaker oraz Simca, ale żadne z tych aut nigdy nie wyszło poza fazę projektową. Ich producenci nie potrafili bowiem rozwiązać problemu miniaturyzacji jednostek jądrowych oraz obawiali się o niebezpieczeństwo związane chociażby z kolizją takiego auta czy z innym wypadkiem. Natomiast jak wspomniałem, to nie koniec z pewnymi eksperymentami, jeżeli chodzi o zasilanie jądrowe środków transportu. Amerykanie, a dokładniej US Air Force, testowali bowiem możliwość zasilania reaktorem jądrowym samolotów. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły specjalny projekt, w ramach którego miały zaprojektować układ zasilania jądrowego samolotów, przede wszystkim bombowców, tak żeby one mogły pozostawać w powietrzu no, praktycznie bez przerw. Żeby urealnić to przedsięwzięcie, amerykańscy inżynierowie nie tylko projektowali rozmaite wersje napędów jądrowych do samolotów, ale także odbywali loty kontrolne jednym dużym samolotem, który miał na pokładzie działający reaktor jądrowy. W ten sposób chciano sprawdzić, jak działający reaktor jądrowy będzie oddziaływał radiacyjnie zarówno na samą maszynę, jak i też na członków załogi. Przeprowadzone wtedy przez Amerykanów testy były jedynym przypadkiem w historii całego świata, kiedy samolot miał na pokładzie działający reaktor jądrowy. Natomiast w 1958 roku Amerykanie wpadli na najbardziej amerykański pomysł ever, to znaczy chcieli doprowadzić do eksplozji jądrowej na Księżycu. Tak, mili Państwo, US Air Force wpadły na pomysł, że hej, polećmy tam, polećmy na Księżyc i zdetonujmy tam ładunek jądrowy. God bless America! Stany Zjednoczone wpadły na taki pomysł, bo zaczęły przegrywać wyścig kosmiczny ze Związkiem Sowieckim. To Sowieci wysłali pierwsze satelitę na orbitę okołoziemską, to Sowieci wysłali pierwsze żywe stworzenie w przestrzeń kosmiczną, to Sowieci wysłali też pierwszego człowieka w kosmos. Amerykanie obserwowali te wszystkie sowieckie postępy, no i cierpiał na tym ich prestiż, cierpiał na tym ich wizerunek, ale cierpiała też ich własna świadomość dotycząca pewnych technicznych możliwości, jakie posiadali. USA uznały, że trzeba jakoś odwrócić ten bardzo niekorzystny bieg wypadków, więc wtedy siły powietrzne wpadły na pomysł tak zwanego projektu A-119, w ramach którego miano doprowadzić do eksplozji jądrowej na Księżycu. Dlaczego akurat tam? Ano dlatego, że dla obserwatora z Ziemi eksplozja ładunku jądrowego na Księżycu byłaby widoczna gołym okiem. Więc Amerykanie mogliby całemu światu pokazać i powiedzieć, że hej, polecieliśmy tam i wysadziliśmy tam bombę jądrową. Więc zastanówcie się, co możemy zrobić z wami. W dokumentach ujawnionych na temat tego projektu wskazano, że cały pomysł wziął się stąd, iż gdzieś do amerykańskiego dowództwa sił powietrznych dotarła plotka, że Sowieci planują zrobić to samo. To znaczy, że Sowieci na rocznicę rewolucji październikowej w 1959 roku planują polecieć na Księżyc i tam wysadzić ładunek jądrowy. Oczywiście to była tylko plotka, natomiast Amerykanie poważnie rozważali, czy nie powinni zrobić tego samego trochę wcześniej. Amerykanie ostatecznie zrezygnowali z planów zaatakowania bronią jądrową Księżyca, może nie znaleźli tam ropy. Prezydent Kennedy uznał, że lepiej chyba jednak wysłać człowieka na Księżyc niż ładunek jądrowy. Ale mówiąc o planach ataku jądrowego na Księżyc, doszliśmy do bodźca, który bardzo mocno oddziaływał na wyobraźnię, oddziaływał też na lęki, jeżeli chodzi o energię jądrową. Mowa mianowicie o arsenale jądrowym, mowa mianowicie o groźbie, nieustającej groźbie światowego konfliktu jądrowego, który przyniósłby najprawdopodobniej zniszczenie całej cywilizacji. Od początku zimnej wojny, a zwłaszcza od momentu, kiedy Amerykanie dowiedzieli się, że Sowieci weszli w posiadanie broni jądrowej, a później termojądrowej, między dwoma mocarstwami, między USA i ZSRS, rozpoczął się nuklearny wyścig zbrojeń, którego taka chyba najbardziej dynamiczna, ale też najgroźniejsza faza miała miejsce w latach 60. Lata 60. to już jest końcówka tej takiej pogodnej, ciekawej Atomic Age, w której wszyscy byli skoncentrowani na tym, jak energia jądrowa może służyć człowiekowi. W latach 60. sfokusowano się raczej na tym, jak atom może nas zniszczyć. Jak za pomocą arsenałów jądrowych globalne mocarstwa mogą dokonać aktów wzajemnego zniszczenia. I te trendy bardzo mocno odbiły się na życiu społecznym, ale także na popkulturze. Spirale strachu wokół broni jądrowej nakręcił bardzo mocno na początku lat 60. tzw. kryzys kubański, czyli próby umieszczenia na Kubie, tuż u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, sowieckiej broni jądrowej. Cały kryzys był gigantyczną próbą sił pomiędzy prezydentem USA Kennedym a pierwszym sekretarzem ZSRS Chruszczowem. No i de facto byliśmy bardzo blisko wojny jądrowej. Podczas tego kryzysu dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji, z których każda groziła wybuchem konfliktu jądrowego. Na szczęście udało się tego uniknąć, a jednym z efektów tego, co stało się w 1962 roku, jest ustanowienie takiej gorącej linii między Waszyngtonem a Moskwą, która miała służyć komunikacji liderów świata amerykańskiego i sowieckiego, żeby uniknąć powtórki w przyszłości. Ale to ogromne napięcie między USA i ZSRS spowodowało prawdziwą taką erupcję strachu, widoczną bardzo dobrze, zwłaszcza w popkulturze. Żeby przygotować swoich obywateli do potencjalnej wojny jądrowej, Stany Zjednoczone rozpoczęły pewną kampanię informacyjną, której elementem było m.in. wypuszczenie przez Departament Obrony specjalnej broszury, która miała przekazać najważniejsze informacje dotyczące tego, co robić, kiedy zostanie zrzucona na Stany Zjednoczone broń jądrowa, jak się zachować, jak się przygotować też do potencjalnej wojny jądrowej. I w tej broszurze sygnowanej przez sekretarza obrony USA Roberta McNamara widać na przykład, jak zbudować swój własny przydomowy schron jądrowy. Są też adresy firm, które zajmują się wykonywaniem takich właśnie schronów i nawet wskazówki, że taki podstawowy schron typu puszka można kupić w sklepie za $150. To pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych w latach 60. w zasadzie stworzył się cały przemysł dotyczący potencjalnej wojny jądrowej. Działy tam przecież fabryki schronów jądrowych. Mieliśmy zatem pewną komercjalizację działań wymierzonych na przygotowanie się do konfliktu nuklearnego. I ten strach przed wojną jądrową bardzo dobrze widać w amerykańskich filmach z tego okresu, z lat 60. Kluczowym z nich jest Dr. Strangelove, film Stanleya Kubricka, który opowiada w zasadzie o rozpętaniu konfliktu jądrowego między USA i ZSRS. I w tym filmie bardzo ciekawa jest postać tytułowego bohatera. Dr. Strangelove jest niemieckim naukowcem, który został przetransportowany do Stanów Zjednoczonych. Jest to oczywiście nawiązanie do operacji Paperclip, czyli do operacji amerykańskich służb specjalnych polegającej na tym, żeby przewieźć naukowców zaangażowanych m.in. w projekt jądrowy III Rzeszy do Stanów Zjednoczonych, tak żeby oni tam już w Ameryce pracowali na rzecz amerykańskich programów obronnych, m.in. właśnie planów budowy bomby jądrowej, ale też chociażby planów podboju kosmosu. Po premierze filmu pojawiły się przypuszczenia, że tytułowa postać, czyli dr Strangelove, to jest osoba wzorowana na Wernerze von Braunie, czyli autentycznym naukowcu, który był też oficerem SS i w ramach operacji Paperclip został przerzucony do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowiadał chociażby za projekt Apollo, czyli za projekt, który wyniósł Amerykanów w kosmos. To właśnie Werner von Braun pomógł zaprojektować rakietę Saturn V, która dostarczyła amerykańskich astronautów na Księżyc. Wielu krytyków uważa, że kiedy dr Strangelove mówi do amerykańskiego prezydenta, używając pewnego pozdrowienia, którego nie zacytuję tutaj ze względu na potencjalny konflikt algorytmowy, to jest to właśnie oznaka tego, że w rzeczywistości mówimy o Wernerze von Braunie, mówimy tutaj o naukowcu sprowadzonym z III Rzeszy, żeby pracował dla Amerykanów. A tak nawiasem mówiąc, cały kryzys kubański doczekał się tylko dwóch ekranizacji, to są Missiles of October i 13 Days. Oba filmy są w porządku, ale nie są wybitne, a myślę, że ta historia zasługuje na prawdziwie epicką ekranizację, która wciśnie widza w fotel. Bo taka ta historia w zasadzie była. Ale takie wytwory popkultury dotyczące atomowej zagłady ludzkości to nie jest tylko domena Amerykanów. Na przykład w 1961 roku w Japonii miał swoją premierę film Ostatnia wojna, który opowiada właśnie o takiej ostatniej wojnie ludzkości, o wojnie toczonej oczywiście za pomocą arsenału jądrowego. W ogóle Japonia jest tutaj bardzo ciekawym przykładem, bo Japończycy umiejętnie wpletli swój własny lęk przed zniszczeniem jądrowym, lęk zasadzający się oczywiście na wspomnieniu Hiroshimy i Nagasaki, do swojej popkultury. Zrobili to za pomocą Godzilli. Za pomocą tego potwora, którego my trochę skomercjalizowaliśmy i którego traktujemy bardzo płytko, on dla Japończyków jest uosobieniem atomowego strachu, atomowego i lęku. Godzilla w kinie japońskim to jest symbol atomowej zagłady, to jest symbol tego, co stało się w Japonii w 1945 roku i symbol lęku przed powtórką z tych właśnie wydarzeń. Jeżeli spojrzymy na kino japońskie, na przykład na produkcję Ishiro Hondy, to zauważymy, że tam Godzilla, czyli ten wielki, jaszczuropodobny potwór, zawsze przychodzi ze wschodu. On uderza na Japończyków ze wschodu, czyli z tego samego kierunku, z którego przyleciały bombowce B-29, noszące bomby jądrowe, jakie później zostały zrzucone na Hiroshimę i na Nagasaki. I jeszcze jedna ciekawostka a propos Japonii. To właśnie w Japonii, no bo gdzieżby indziej, żył człowiek, o którym wiadomo, że był jedynym na świecie człowiekiem, jaki przeżył dwa wybuchy jądrowe. Mowa o Tsutomu Yamaguchim, który został wysłany do Hiroshimy przez swojego pracodawcę na wyjazd służbowy i 6 sierpnia, czyli w dzień zrzucenia amerykańskiej bomby jądrowej na to miasto, miał już wracać do swojego rodzinnego Nagasaki, ale tuż przed wejściem do pociągu przypomniał sobie, że zostawił taką pieczątkę w biurze, w którym pracował, więc wrócił do tego biura i wtedy Amerykanie zrzucili na miasto ładunek jądrowy. Yamaguchi znajdował się około 3 km od eksplozji, odniósł obrażenia, został opatrzony na miejscu przez służby medyczne. Następną noc spędził w bunkrze przeciwlotniczym, ale potem, pomimo właśnie tych swoich obrażeń, wrócił do rodzinnego Nagasaki razem z resztą uchodźców, która wtedy opuszczała Hiroshimę. Po powrocie do Nagasaki Yamaguchi spotkał się ze swoim pracodawcą, chcąc mu zreferować to, co widział w Hiroshimie i kiedy to mówił, Amerykanie zrzucili na Nagasaki bombę jądrową. Yamaguchi kolejny raz znalazł się 3 km od miejsca eksplozji tej bomby jądrowej. Przeżył, znowu odniósł obrażenia, natomiast jego rekonwalescencja trwała przez kilkanaście lat, ale dożył sędziwego wieku, zmarł w roku 2010, mając 93 lata. Świat po wojnie jądrowej, świat po nuklearnej apokalipsie pokazują też takie filmy jak Planeta Małp, czy też Ostatni Brzeg oraz serial Jerycho. Natomiast lęki przed nuklearną zagładą dotarły także do muzyki. Tutaj mogę polecić Państwu piosenkę Six Day War zespołu Colonel Buckshot, która opowiada o rozpoczęciu wojny jądrowej i jest czymś w rodzaju odwróconego opisu stworzenia świata znanego z Księgi Rodzaju. I słuchając tej skądinąd bardzo dobrej piosenki, trudno nie odnieść wrażenia, że jest ona właśnie odwróconym opisem stworzenia świata znanego z Biblii, gdzie Bóg przez 6 dni stwarza kolejne warstwy naszej rzeczywistości. W piosence Colonela Buckshota te warstwy rzeczywistości są po kolei niszczone. Natomiast chyba takim największym i najpopularniejszym pastiszem na zarówno Atomic Age, jak i też lęki związane z wojną jądrową z lat 60. jest seria gier Fallout, seria gier typu RPG, w którym gracz porusza się po świecie dotkniętym zagładą nuklearną. Fallouta chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, natomiast można powiedzieć, że znajdujemy tam na przykład Fordy Nucleony, czyli właśnie te pojazdy, o których mówiliśmy wcześniej, zasilane energią jądrową, i kiedy gracz porusza się takim Fordem Nucleonem w jednej z gier typu Fallout, no to może doprowadzić do efektownej eksplozji tego pojazdu. Sama nazwa tych gier, czyli Fallout, to jest słowo angielskie, które oznacza opad radioaktywny, czyli jedną z konsekwencji wybuchu bomby jądrowej. Ten opad jest szczególnie groźny dla osób, które przeżyły eksplozję, przeżyły uderzenie fali uderzeniowej i znajdują się w pewnej odległości od miejsca wybuchu bomby. Opad radioaktywny może być notowany nawet na przestrzeni około 100 km od miejsca, w którym doszło do eksplozji ładunku jądrowego. Ale zostawmy już broń jądrową, wróćmy do energetyki jądrowej i do strachu przed tą właśnie energetyką jądrową, a konkretnie do strachu, który rozwinął się po 1979 roku, czyli po katastrofie w elektrowni jądrowej Three Mile Island, co było bardzo mocno sprzężone z popkulturą. W 1979 roku w amerykańskiej elektrowni Three Mile Island doszło do awarii polegającej na częściowym stopieniu się rdzenia i uwolnieniu niewielkich ilości substancji promieniotwórczych. Ten wypadek został zakwalifikowany jako 5 w 7-stopniowej skali INES. Nikt wtedy nie ucierpiał, ale awaria Three Mile Island zbiegła się w czasie z premierą bardzo ważnego filmu pod tytułem Chiński syndrom. Film Chiński syndrom, w którym główną rolę grała Jane Fonda, opowiadał o katastrofie w elektrowni jądrowej. Chiński syndrom opowiadał o niebezpieczeństwach związanych z użytkowaniem energii jądrowej. Tytuł tego filmu to jest sformułowanie zaczerpnięte z gwary fizyków jądrowych określające niemożliwy realnie scenariusz, w którym reaktor jądrowy przegrzewa się tak bardzo, że przepala planetę na wskroś. To znaczy reaktor jądrowy używany na przykład w Stanach Zjednoczonych miał się w tym scenariuszu, jeszcze raz podkreślę, kompletnie nierealnym, rozgrzać tak bardzo, że przepaliłby Ziemię na wskroś i dotarł do Chin. Stąd właśnie ta nazwa, chiński syndrom. Kiedy w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni kilkunastu dni doszło do awarii w elektrowni jądrowej i premiery filmu o awarii w elektrowni jądrowej, no to to wszystko sprzęgło się w jeden wielki paniczny komunikat i tutaj w tej panice pomogła bohaterka filmu Chiński syndrom, czyli Jane Fonda, która po prostu rozkręciła antyjądrową kampanię w całych USA. Fonda jeździła po Stanach Zjednoczonych i mówiła, jakim to złem jest energetyka jądrowa, straszyła ludzi energetyką jądrową i ostrzegała przed tym, że do chińskiego syndromu faktycznie może dojść. Rozkręcona m.in. przez Jane Fondę panika antyjądrowa była tak potężna, że doprowadziła do ataku serca Edwarda Tellera, czyli jednego z ojców amerykańskiego projektu jądrowego. I Teller potem napisał taki artykuł dla The Washington Post, w którym stwierdził, że to on był jedyną ofiarą Three Mile Island. Ale mili Państwo, Three Mile Island tam nic. Prawdziwa panika dotycząca energii jądrowej zaczęła się oczywiście po 1986 roku, czyli po katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. To wydarzenie było już umówione kilka razy na falach elektryfikacji. Myślę, że poświęcimy mu kiedyś oddzielny odcinek, żeby bardzo szeroko pokazać, co się stało w Czarnobylu, dlaczego do tego doszło. Natomiast tutaj możemy ograniczyć się tylko do stwierdzenia, że Czarnobyl to jest raczej wina patologii systemu komunistycznego, a nie technologii jądrowej. Czarnobyl w dużej mierze przyczynił się do podbudowania wizerunku energii jądrowej jako czegoś, co niesie zło, co niesie mutacje, skażenie, niebezpieczeństwo dla ludzi i to widać bardzo dobrze w popkulturze. Widać na przykład to w grze Stalker, w grze opublikowanej w roku 2007, która opisuje przygody stalkerów, osób poruszających się po tak zwanej zonie wokół elektrowni w Czarnobylu, gdzie dzieją się różne anomalie, różne rzeczy dziwne i straszne i gdzie poruszają się też mutanty. Gra Stalker jest często zlewana w jedno z filmem Stalker Andrija Tarkowskiego oraz z książką braci Strugackich Piknik na skraju drogi, ale te twory popkultury są zupełnie czymś innym. Po pierwsze, zarówno książka, jak i film powstały jeszcze przed katastrofą w Czarnobylu i zupełnie nie nawiązywały tutaj do elektrowni jądrowych czy do energii jądrowej, nawiązywały do wizyty obcych. Ale sama gra w pewnych momentach czerpie zarówno z prozy Strugackich, jak i też z filmu Tarkowskiego, no i obkleja całą tą swoją fabułę właśnie wokół elektrowni w Czarnobylu. A propos gier, mogę się pochwalić, że jestem elementem fabuły jednej z gier komputerowych. Jest to bardzo mocno zespolone z energią jądrową. Mianowicie jestem bohaterem moda Pride and Fall do gry Hearts of Iron, gdzie jestem przywódcą pewnej sekty wiechowców i jestem głównym antagonistą Bractwa Węgla, czyli takiego, powiedzmy, quasi państwa, które chce rekarbonizacji światowej gospodarki. Ja z tym Bractwem Węgla walczę. Jako Jakub Wiech jestem tam podpisany z imienia i nazwiska, także bardzo zachęcam, jeżeli Państwo chcecie pograć taką trochę bardziej rozbudowaną strategię i patrzeć przez godziny, jak się zmieniają kolory na mapie. Ja tam jestem, czekam, możecie ze mną walczyć także energią jądrową. A w ogóle w tej grze moja miniaturka wygląda tak, jakbym razem z resztą zespołu Creedence Clearwater Revival miał wypuścić najlepszy protest song o wojnie w Wietnamie w całym 1969 roku, także wrażenia estetyczne też są zapewnione. A propos zmian i mutacji, które może powodować energia jądrowa, taki proces został przedstawiony w komiksie Watchmen Alana Moore'a, w którym to dr Manhattan, jedna z głównych postaci tej opowieści, nabywa swoje supermoce właśnie poprzez kontakt z promieniowaniem, poprzez prześwietlenie radiacyjne. I tak naukowiec zmienia się w superpotężnego, omnipotentnego doktora Manhattana. A w ogóle to w komiksie tym, osadzonym w realiach konfliktu jądrowego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim, wprost jest powiedziane, że doktor Manhattan nazywa się doktor Manhattan, bo jego imię, ta jego ksywka ma budzić strach we wrogach Ameryki. To jest oczywiście nawiązanie do projektu Manhattan, do projektu, którego owocem było powstanie amerykańskiej bomby jądrowej. A tak podsumujmy ten wątek jądrowy. Widzimy, że popkultura traktuje energię jądrową jako coś de facto złego. To znaczy jako coś, co prowadzi albo do zniszczenia, albo do jakichś mutacji, albo do innych niebezpieczeństw grożących człowiekowi. Jeżeli twórcy popkulturowi chcą wytłumaczyć jakieś dziwne zjawisko, jakąś mutację gigantycznego stwora, albo jakieś podróże w czasie, na przykład tak jak w serialu Dark, albo coś jeszcze innego, to takim prostym rozwiązaniem jest energetyka jądrowa. Jeżeli chcemy, żeby nasz bohater przeniósł się w czasie, elektrownia jądrowa otworzyła tunel czasoprzestrzenny. Jeżeli chcemy, żeby Godzilla w jakiś sposób zewoluowała z małej jaszczurki w gigantycznego potwora, niech się zetknie z materiałami radioaktywnymi. Tak to działa, mili Państwo. To jest bardzo takie spłycone pojmowanie tematu energetyki jądrowej, promieniowania, promieniotwórczości i tak dalej, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale my wszyscy jesteśmy w tym momencie, kiedy oglądamy to wideo, czy słuchamy tego podcastu, narażeni na pewną dawkę promieniowania, na pewne promieniowanie tła. To jest część naszej rzeczywistości i nic się z nami nie dzieje, więc świata nie trzeba się bać, też promieniowania nie trzeba się bać, trzeba je rozumieć. Oczywiście popkultura rządzi się tutaj swoimi prawami, więc pewnie dalej będziemy obserwować poszczególne jej teksty, które tworzą potwory czy wrota do innych wymiarów za pomocą elektrowni jądrowych, ale warto, żebyśmy pamiętali w tym wszystkim, że to energia jądrowa jest najbezpieczniejszą ze wszystkich znanych człowiekowi form wytwarzania energii elektrycznej. No nie dało się uniknąć tej projądrowej propagandy, natomiast na zakończenie powiem tylko, że jednym z takich najświeższych tekstów popkultury, w których została ulokowana energia jądrowa, jest serial Egzorcysta Bartosza Walasza, w którym reaktor Maria, czyli ten reaktor, który pracuje w Otwocku pod Warszawą i wytwarza m.in. substancje medycyny nuklearnej, posłużył jako wrota do piekła. Tak, mili Państwo, w jednym z odcinków Egzorcysty Bartosza Walaszka prezydent Polski Andrzej Duda odwiedza reaktor Maria i każe podkręcić jego moc na maksa i w ten sposób otwiera się portal do piekła. Uprzedzając pytania, nie, to nie jest możliwe. Ten odcinek w dużej mierze dotyczył właśnie energii jądrowej, ale to nie tylko ten segment energetyki ma silne oddziaływanie na popkulturę. Bardzo silny wpływ na kinematografię miała kwestia ropy naftowej i możliwych wojen na ten surowiec. I to właśnie ten wątek ewentualnego konfliktu o kończące się złoża ropy naftowej na świecie, był podstawą fabularną dla serii Mad Max. Wypuszczony w 1979 roku film Mad Max był tak naprawdę dzieckiem dekady kryzysów naftowych, bowiem od początku lat 70. świat zachodni nękały kryzysy związane z embargiem arabskim na dostawy ropy naftowej, a już w roku 1979 do tego dołożył się konflikt z Iranem, który odciął od swoich złóż świat zachodni, więc ta cała dekada upłynęła pod znakiem gigantycznego kryzysu energetycznego związanego właśnie z niedostępnością ropy i rozbudziła pewne lęki, które potem przyoblekły się m.in. w szaty filmowego Mad Maxa. W produkcji tej widzimy świat po zakończeniu globalnej wojny o ropę, świat upadający, zdegenerowany, gdzie jeszcze tlą się ostatnie ogniska cywilizacji, ale jeżeli prześledzimy całą serię tych oryginalnych Mad Maxów, to widzimy, że każdy film jakby cofa ludzkość bardziej w rozwoju. W każdej kolejnej części Mad Maxa widzimy świat coraz bardziej upadły, coraz bardziej pozbawiony tych resztek człowieczeństwa. Natomiast w nowej produkcji tego cyklu, w filmie Mad Max Fury Road, w której rolę Mad Maxa wcielił się Tom Hardy, to już nie ropa jest tym surowcem numer jeden, tylko woda, ale tam też ropa oczywiście odgrywa swoją rolę jako źródło zasilania dla floty pojazdów antagonistów. Bardzo ciekawy, chociaż nieoczywisty wątek dotyczący ropy naftowej pojawia się w filmie Wodny Świat. Ten film, w którym główną rolę gra Kevin Costner, opowiada o Ziemi po katastrofie klimatycznej. Po sytuacji, w której czapy lodowe na biegunach się rozpuszczają i zalewają praktycznie całą planetę wodą. Ten film opowiada o świecie po katastrofie klimatycznej, czyli po sytuacji, w której czapy lodowe rozpuszczają się i cała Ziemia zostaje zalana. Mamy całą Ziemię pokrytą wodą i tam występuje tak zwana grupa spaliniarzy, czyli głównych antagonistów tego filmu. Oni stacjonują na pewnym statku, na tankowcu, który jest wypełniony ropą naftową, dzięki czemu mają paliwo dla swoich pojazdów, przede wszystkim skuterów. Szefem spaliniarzy jest niejaki diakon i w jednej ze scen filmu Wodny Świat widzimy, jak diakon zwraca się do portretu wiszącego w jego kajucie i mówi do osoby widocznej na tym portrecie per Święty Joe. Kim jest ten Święty Joe? To jest bardzo ciekawa historia. Święty Joe, osoba z tego portretu, to Joe Hazelwood, czyli kapitan tankowca Exxon Valdez, który w roku 1989 spowodował ogromną katastrofę ekologiczną u wybrzeży Alaski. Tankowiec ten rozbił się na skałach, z jego ładowni wyciekła ropa naftowa i zanieczyszczyła całą okolicę, przyczyniając się do śmierci wielu zwierząt i roślin. Co ciekawe, Joe Hazelwood spowodował tę katastrofę, będąc pod wpływem alkoholu. I diakon zwraca się do niego w filmie Wodny Świat, popijając sobie trochę whisky. Ciekawe nawiązanie, prawda? Innym ciekawym, ale nieoczywistym wątkiem energetycznym, który znam z popkultury, jest gra Gothic. W grze Gothic gracz wciela się w postać bezimiennego, czyli skazańca, który został zesłany do górniczej doliny, miejsca, gdzie trwa wydobycie magicznej rudy, surowca potrzebnego na rzecz prowadzenia wojny z orkami. Ta górnicza dolina jest otoczona magiczną barierą, która umożliwia do niej wejście, ale uniemożliwia wyjście wszystkim tym, którzy znajdują się w dolinie. Górnicza dolina, ale także wydobycie rudy jest pod kontrolą trzech dużych obozów. Gracz może wybrać, do którego z nich chce dołączyć. Natomiast ta gra Gothic pokazuje ciekawą zależność pomiędzy surowcami potrzebnymi do funkcjonowania gospodarki i polityką. W grze Gothic dobrze widać zależność, którą tworzy się, jeżeli chodzi o dostawy kluczowego surowca. To może być przecież też surowiec energetyczny. Ta magiczna ruda używana w tej produkcji może być tylko symbolem. Fabuła gry opowiada o tym, jak ta górnicza dolina, poprzez fakt, że tylko tam można wydobywać magiczną rudę, staje się oczkiem w głowie całego wielkiego królestwa Myrtany, które prowadzi tę wspomnianą już wojnę z orkami. Kontrola nad wydobyciem rudy, kontrola nad dostawami tego surowca staje się absolutnie kluczowa dla funkcjonowania całego królestwa. Dlatego też król Robar musi paktować ze skazańcami, którzy objęli kontrolę nad wydobyciem tejże rudy i iść im czasami na duże ustępstwa. Cała fabuła gry Gothic może być metaforą na przykład dla powiązań importowych, jeżeli chodzi o takie surowce jak gaz czy ropa. Bardzo łatwo ulokować w tej strukturze zależności widocznej w grze Gothic takich graczy jak Rosja czy państwa arabskie. Mówimy tutaj o zależnościach ekonomicznych, które z czasem bardzo szybko przeradzają się w zależności polityczne. Kto wie, gdyby król Robar szybko zdywersyfikował swoje metody prowadzenia wojny, być może górnicza dolina nie byłaby mu w ogóle potrzebna. I tak samo my możemy się zastanawiać nad tym, czy jeżeli świat zdywersyfikowałby swoje źródła energii, takie państwa jak Rosja nie byłyby potrzebne, a więc nie byłyby też tak silne, jak były do niedawna. Mili Państwo, i na grze Gothic chcemy postawić kropkę. To jest koniec tej wyliczanki popkulturowej, którą przygotowałem dla Was w tym odcinku. Ale mili Państwo, jeżeli Wy znacie jakieś teksty popkultury, które nawiązują mniej lub bardziej bezpośrednio do energetyki, dajcie mi znać. Napiszcie mi o nich w komentarzu. Jestem niezmiernie ciekaw, jakie są to materiały. Być może ja ich nie znam, a z chęcią zapoznałbym się z nimi, bo energetyka jest dla mnie szalenie ważna, więc chłonę szybko i intensywnie każdy tekst popkultury, który jakoś do tej płaszczyzny nawiązuje. A teraz dziękuję już Państwu za uwagę. Dziękuję też serdecznie za wsparcie, które umożliwia mi wydawanie elektryfikacji. Dziękuję szczególnie mocno moim patronkom, patronom, zwłaszcza mecenasom, panu Pysiowi, panu Norbertowi, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, panu doktorowi Michałowi Godlewskiemu, agencji marketingowej Nie Naraz oraz Górny Grup. Serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną. A teraz kłaniam się już nisko, mili Państwo, i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja.
To była Elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.